my zajmiemy się tematem dobra nowina a Izrael. Powiem tak, że chciałem się zmierzyć z tym tematem, nie udało mi się do końca. Temat jest bardzo szeroki i myślę, że będę go kiedyś kontynuował jeszcze, ale chciałbym takie podstawy rzucić do tego, jak mamy postępować wobec Izraela, jak mamy się do niego odnosić, jak mamy rozumieć Ewangelię w kontekście narodu izraelskiego, w kontekście państwa Izrael. I zaczniemy od tego, od drugiej księgi Samuela, ale od rozdziału 7, dwa rozdziały wcześniej. I przeczytamy, jak mówi Pan Zastępów. To są słowa Jahwy Zastępów, wiersz 8 mówi, tak mówi Jahwy Zastępów. Ale będziemy czytali od wiersza 12 do 13. Do słowa do Dawida, które mówi Bóg, przemawia Bóg przez proroka. Gdy dopełnią się dni Twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami, ja wzbudzę Ci potomka po Tobie, który wyjdzie z Twego łona i utrwale Twoje królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa jego na wieki. Ktoś, kto bezpośrednio z linii Dawida, z pokolenia Dawida, ma urodzić się, ma zbudować dom Bogu, czyli świątynię, i jego królestwo ma trwać na wieki. Kiedy urodził się Salomon i został mianowany królem Izraela, to jedno z większych dzieł, których dokonał, było zbudowanie świątyni w Jerozolimie. Wspaniała świątynia, która była chlubą na tle wszystkich narodów, ale to nie Salomon był wypełnieniem obietnicy. Owszem, był wypełnieniem, ale tylko takim obrazowym, żeby pokazać coś, co będzie w przyszłości. Pamiętacie, że Królestwo Dawida nie było łatwe do rządzenia. Co chwila były jakieś wojny. Królestwo Salomona, przeciwnie, było królestwem pokoju. Salomon cieszył się pokojem, rozwijał się. To był najpiękniejszy okres chyba gospodarczy w historii Izraela. Ale tak jak napisane jest, że utwierdzę tron królestwa jego na wieki, tak się nie stało. Salomon umarł, jego syn Roboam albo Rehabeam został królem i słuchając młodych doradców, swoich rówieśników, nie wziął wielu rzeczy pod uwagę, doprowadził do rozpadu państwa na dwa osobne kraje, na dwa osobne państwa, które nawet prowadziły ze sobą wojny. W końcu stało się tak, że Izrael i Juda upadły, oba państwa zostały do niewoli zabrane, rozproszone. I widzimy, że ta obietnica nie wypełniła się w Salomonie w 100%. A więc to, co się wypełniło w Salomonie, ta część obietnicy może być tylko obrazem tego, co Bóg zamierza w przyszłości. A Bóg zamierza w przyszłości uczynić królestwo pokoju. Tak, królestwo pokoju. Tak jak miał Salomon, lepsze. Tak? Czytaliście w Księdze Objawienia o tysiącletnim Królestwie Chrystusa. Czytaliście na pewno w Księdze Izajasza wiele takich fragmentów o tym, jak będzie Królestwo Boże wyglądało. Nawet nasz Pan Jezus Chrystus nazwany jest Księciem Pokoju przez Izajasza. Tak, ten, który Melchizedek, król Salemu, który obrazuje Pana Jezusa, to też oznacza król Salemu, to znaczy król pokoju. Salem to znaczy szalom, pokój. I to nie taki pokój, że nie ma wojny. Szalom oznacza jakby pełnię życia, spokojnego życia, dostatniego życia. To jest szalom, pokój i w sercu, i na zewnątrz. Taki ma być, takie ma być obiecane królestwo Mesjasza. Czy to się wydarzyło w Izraelu, żeby to królestwo trwało cały czas? Widzimy, że nie. Czekamy dalej na Mesjasza, na potomka Dawida z jego linii, który to właśnie uczyni. I kiedy przyszedł Pan Jezus na ziemię, to może przeczytajmy 7 rozdział Ewangelii Jana. Tam jest w dyskusji z oponentami. Pan Jezus dyskutuje z uczonymi w piśmie, z Żydami. I w 7 rozdziale (41-42) wiersz. Wtedy Żydzi szemrali przeciwko Niemu, że powiedział: ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba. I mówili: czy to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakże więc teraz może mówić: z nieba zstąpiłem? Jeszcze kawałek dalej jest napisane, że oni mówią: czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem? Pan Jezus myśleli, że pochodzi z Nazaretu. Tymczasem, jak czytamy Ewangelię Łukasza, to w 1 rozdziale czytamy, że Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. Tak, mamy potomka Dawida. I potem Bóg sprawił w taki sposób, Bóg realizuje plan swój również przy użyciu pogańskich narodów, sprawia takie sytuacje, zbiegi okoliczności, że wypełniają się jego słowa. Mianowicie cesarz zarządził spis w swoim cesarstwie i również dotyczyło to Palestyny i każdy musiał się wybrać do miasta, z którego pochodził. I czytamy też w tym samym w Ewangelii Łukasza, na początek 2 rozdziału, że wybierali się wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i z rodu Dawida. Oczywiście potem była ucieczka do Egiptu, potem wrócili z Egiptu już do Nazaretu i ludzie zapomnieli o tym, że on pochodzi faktycznie z Betlejem, ale on już te rzeczy pokazują, że był wypełnieniem obiecanego króla Mesjasza, czyli pomazańca, ten, który został pomazany na króla, na kapłana. To było zawsze, pomazanie było wiązane z ustanowieniem kogoś na jakimś ważnym urzędzie, albo kapłańskim, albo królewskim. A więc nasz Pan Jezus Chrystus jest potomkiem Dawida i to w podwójny sposób. Przez adopcję Józefa jest potomkiem z linii Józefa, a przez cielesne potomstwo ze strony Marii również jest z potomstwa Dawida. Oba rodowody możemy prześledzić na początku Ewangelii Mateusza. Tam jest ten prawny ze strony ojca i w Ewangelii Łukasza w 3 rozdziale jest od strony matki. Ale mówię, nie jest to temat, tam dużo ciekawych rzeczy w tym, ale nie będziemy się tym zajmować. Ale zwróćcie uwagę, że Nowy Testament zaczyna się od pierwszej wiadomości, którą jest jaka wiadomość, pamiętacie? Pierwsze zdanie. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Więc Ewangelie chcą pokazać, że Jezus Chrystus realizuje obietnice dane Abrahamowi i dane Dawidowi, że on jest tym potomkiem. I faktycznie Mesjasza rozpoznało wiele osób w Jezusie Chrystusie, dlatego że nazywali go, wiele osób nazwało go synem Dawida. A syn Dawida to był utożsamiany z Mesjaszem. To było inne wyrażenie na określenie, że Mesjasza, syn Dawida. I tak na przykład niewiasta kananejska, która prosiła o to, żeby jej córka została uwolniona od demona, zwraca się do niego, synu Dawidowy. Tak? Potem dwóch niewidomych też, Jezusie, synu Dawida, ulituj się nad nami. Tak? To samo ślepy Bartymeusz, a już nie powiem, nie mów ile osób, bo jak Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, to wszyscy wołali Hosanna synowi Dawidowemu. Oni spodziewali się, że Pan Jezus wjedzie do Jerozolimy, ustanowi królestwo Mesjasza, to obiecane, które było zapowiedziane przez proroków i wreszcie nastąpi to, na co tyle, tak długo czekali. Stało się trochę inaczej, bo Bóg ma jeszcze inny plan, ale wypełni wszystkie rzeczy, które prorocy przypowiadali. I pomimo tego, że wielu ludzi rozpoznało w nim syna Dawidowego, czyli Mesjasza, to nie wszyscy rozumieli jego naturę. Nie wszyscy byli w stanie pojąć, kim on jest z natury. Taką rzecz można było otrzymać tylko od Ojca Niebieskiego. W Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale mamy to słynne wyznanie Szymona Piotra, tak, który mówi: Tyś jest Chrystus, czyli Mesjasz. Ty jesteś Mesjaszem. Bo za kogo ludzie mnie uważają? Pyta Pan Jezus. Mówi, Ty jesteś Mesjasz. Ale powiedział, Syn Boga Żywego. Syn Boga Żywego. A odpowiadając Jezus rzekł mu, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Szymon, prosty człowiek, zrozumiał to, że nie tylko, że jest Mesjaszem, czyli synem Dawidowym, ale zrozumiał, że jest również Synem Bożym, co też pomaga zrozumieć wiele z tych rzeczy, które nasz Pan dokonuje. Taki problem mieli uczeni w Piśmie. Pan Jezus zadał im pytanie, no powiedzcie, co o tym myślecie, czyim synem jest Mesjasz? Mówią, synem Dawida. No to wytłumaczcie w takim razie, dlaczego on mówi w psalmie, do Mesjasza, czy do swojego syna mówi Panie. Jak może mówić Panie, skoro z jego synem? I oni nie umieli mu odpowiedzieć. To mamy zapisane w Ewangelii, tak? W 21 rozdziale chyba, czy 22 Mateusza i w innych też Ewangeliach. 22 rozdział od wiersza 41-46, jak ktoś chce, może to odczytać. Nie rozumieli jego natury. Pan Jezus im tego nie objawił. A Piotrowi Ojciec Niebieski objawił, tak? To jest bardzo ważne, żeby mieć to objawienie. Ale to Bóg objawia to nie mądrym, nie uczonym, ale prostaczkom. Pan Jezus mówi, wysławiam Cię Boże, że objawiłeś te rzeczy prostaczkom, a nie wielkim uczonym. Dobrze, ale wróćmy do Mesjasza, syna Dawida. Jaka była rola Mesjasza? Jakie obietnice były? Były takie, że Mesjasz przyjdzie i założy swoje królestwo. Królestwo popadło w ruinę. Tak mówiliśmy, byli albo zostali wygnani na cztery strony świata, albo do niewoli babilońskiej zostali uprowadzeni. Potem to jedno pokolenie zostało przywrócone z tej niewoli babilońskiej. No, ale generalnie Żydzi byli rozproszeni, a nawet jak byli przywróceni, to byli pod butem albo Babilonu, albo Persji, albo Grecji, albo Rzymu, a już po upadku Jerozolimy w 70 roku, a dokładnie rzecz biorąc nawet w 132, bo potem była jeszcze próba powstania i wtedy zupełnie zaorali wszystko, w Jerozolimie postawili wtedy świątynię Jowisza i od tego czasu Izrael nawet nie mógł mieszkać w swojej ojczyźnie. Więc po królestwie, gdyby to miało być królestwo Mesjasza, które już miało być wtedy ustanowione, no to nie byłoby śladu, miało to być przecież królestwo wieczne. I zobaczcie, że Jan Chrzciciel, kiedy ogłaszał przyjście Jezusa Chrystusa. Mówił, że jestem tym, który przygotowuje drogę dla Mesjasza, tak? To co, jakie poselstwo mówi? Upamiętajcie się, bo przybliżyło się Królestwo Boże. A więc to Królestwo Boże, Królestwo Mesjańskie było sednem obietnic, które Bóg nie tylko chciał realizować, ale realizuje. Zbliża się ten czas. Będzie kolejny etap w realizacji Bożego Królestwa. To samo mówią apostołowie wysłani przez Pana Jezusa. Pan Jezus mówi, idźcie i mówcie, przybliżyło się Królestwo Boże. Przybliżyło się. Nie znaczy, że już jest, ale przybliżyło się. Mesjasz został namaszczony, ale tak jak w jednej przypowieści napisane jest, że król miał objąć królestwo, wyjechał, żeby objąć królestwo. Potem przybędzie i zrobi porządek z wrogami, ze wszystkim. Tak jedna przypowieść mówi. Ale chciałem jeszcze powiedzieć, że Królestwo Boże, objęcie Królestwa Bożego wiąże się również z pokonaniem wrogów. Psalmy mówią, nie tylko psalmy, list do Koryntian, 15 rozdział mówi, że on musi panować, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Tak? Czyli związany jest z walką. Mamy o walce napisane w Księdze Objawienia, że wybuchła wojna w niebie. 12 rozdział Księgi Objawienia mówi, tak? Wybuchła wojna w niebie, Michał i jego aniołowie toczyli bój z diabłem i jego ze smokiem jego aniołami, tak? Mamy przykład w Księdze Daniela, bardzo ciekawy przykład w 10 rozdziale i wierszu, warto sobie ten tekst przypomnieć, otworzyć, że wojny, które są w świecie duchowym, mają odbicie w świecie ziemskim. 10 rozdział Księgi Daniela, wiersz 13. Anioł Gabriel mówi do Daniela, że nie przyszedł od razu do niego, ponieważ napisane jest, książę anielski Królestwa Perskiego sprzeciwiał mi się przez 21 dni, lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc, dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim Królestwa Perskiego. Dzieją się rzeczy dziwne, które są poza naszymi oczami, poza naszą wyobraźnią, ale one są faktem, bo one wpływają na księstwo perskie, na księstwo greckie, na wszystkie księstwa, które są dzisiaj, na Amerykę, na Rosję, na Izrael. Za tym wszystkim dzieją się, stoją moce i dobre, i złe. Księga Daniela mówi na przykład, że archanioł Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów Twojego ludu, 12 rozdział, początek, tak? Jest orędownik synów Twojego ludu, archanioł Michał. A więc mamy wojny duchowe. I teraz pod królowaniem Mesjasza wszyscy nieprzyjaciele zostaną pokonani. A to, że zostaną pokonani, to jest dobra nowina. W ogóle słowo dobra nowina, jeden z leksykonów greckich, słowników, mówi, że euangelion oznacza dobrą informację o tym, że nastąpiło zwycięstwo. Dobra nowina o zwycięstwie. I mamy to nawet zapisane w Starym Testamencie, wiele takich przykładów. Wiecie, że Stary Testament został przetłumaczony na język grecki i to słowo Ewangelia występuje w kilku miejscach. Jak chcecie, to wam zacytuję. Na przykład druga księga Samuela, której już dzisiaj czytaliśmy, rozdział 4 i wiersz 10. Druga Samuela 4:10. Czy ja tego, który mi doniósł, oto zginął Saul, a który uważał się za zwiastuna dobrej wieści, tak? Tak. Dobra wieść to jest właśnie euangelion, tak? Kazałem pojmać i zabić w Syklak, chociaż powinienem mu dać zapłatę za Ewangelię, za dobrą wieść. Kawałek dalej, 18 rozdział, zobaczmy sobie. Wiersz 25. To tu jest tych
tekstów jest chyba kilka takich samych. Od 25 wiersza. A król rzekł, jeśli jest sam jeden, to przynosi Ewangelię. Tak? Wiersz 25. 26. Ten także przynosi Ewangelię. 27. Wspaniały to człowiek, z Ewangelią przychodzi. Tak? 31. Tak, niech pozwoli mój Pan Król oznajmić sobie Ewangelię. I te informacje, które oni przynoszą, jak sobie przeczytacie kontekst, to są informacje z pola bitwy, o zwycięstwie. To jest Ewangelia. I chciałbym, żebyśmy nie zapomnieli tego źródłosłowu Ewangelia, tym bardziej, że on jest osadzony w Piśmie Świętym i osadzony jest w związku z zakładaniem Bożego Królestwa, z Królestwa Mesjasza. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że na temat Żydów, państwa Izrael jest tyle różnych teorii od skrajności w skrajność. Jest tak zwana teologia zastąpienia, która mówi o tym, że Izrael, tam kiedyś to były takie obietnice, ale Bóg zmienił plany, teraz są zupełnie inne plany, to odrzucił, a teraz będzie Bóg budował Kościół, a Izraelem się nie interesuje. Drudzy z kolei uważają, że Izrael to zapatrzeni w Izrael i przyjmują wszystkie jakieś jego nawet święta, modlą się w takich specjalnych, tak jak mają Żydzi, zakładają w takich, nie wiem to, jak to się nazywa, nie chusta, ale ma to swoją nazwę, święcą święto namiotów, inne święta, obchodzą to tak jak obchodzą Żydzi. Ja byłem kiedyś na jednym zgromadzeniu, które właśnie obchodziło święto Purim. Było bardzo miło, muszę powiedzieć, bo to jest święto radości. Ale tu nie o to chodzi w Ewangelii. Ewangelii to są skrajne jakby postawy. Musimy znaleźć to, co Biblia mówi. O tym, że Ewangelia o Królestwie staje się przez ustanowionego króla, którym jest Mesjasz. I ona zostanie zrealizowana tak, jak Bóg na początku zaplanował. Tu się nic nie zmieni, tak? Jest jeszcze ciekawa rzecz w drugiej Księdze Królewskiej, w rozdziale 7. Tam też jest słowo Ewangelia. To jest druga Księga Królewska, rozdział 7, opowiada o sytuacji, kiedy miasto Samaria było oblężone. To była stolica północnego państwa izraelskiego, bo to mówiliśmy, że one były podzielone na dwa państwa, tak? I przez wrogów było otoczone i tam panował tak okropny głód, on jest opisywany, do czego tam dochodziło, nawet do kanibalizmu. Straszne rzeczy. I w pewnym momencie Bóg obiecał interwencję i dokonał interwencji w obozie tych, którzy oblegali Samarię. W tym mieście było również dwóch trędowatych. Oni ledwo żyli już z powodu choroby i z powodu tego, że nie mieli co jeść. I powiedzieli tak, słuchaj, my i tak zaraz umrzemy z głodu. Chodź, wyjdziemy tam, spróbujemy, może coś znajdziemy. Jak nas złapią, zabiją, no i tak zginiemy. I wyszli. Wychodzą, patrzą, namiot, nikt w namiocie nie ma nikogo. Drugim też nie ma, a pełno łupów, pełno jedzenia, najedli się, nabrali tych szat, tego wszystkiego. Ucieszyli się i nagle do głowy im przyszła myśl. No ale przecież tam za murami nikt o tym nic nie wie, a tu jest ratunek. Oni tam umierają z głodu. I tam jest napisane takie słowo. 7 rozdział, wiersz 9. Lecz potem rzekł jeden do drugiego. Niedobrze robimy. Dzień dzisiejszy jest dniem Ewangelii. Jeśli to przemilczymy i będziemy zwlekać, aż zaświta ranek, spotka nas kara. Nurze więc, chodźmy teraz i donieśmy o tym w domu królewskim. Czyli poszli z Ewangelią do domu królewskiego i co się stało w domu królewskim? To, co w życiu jest, jak my głosimy Ewangelię nieraz. Król zwietrzył podstęp.
O, tu mi coś tam gadają, pewnie jakaś pułapka albo coś. Dzisiaj ludzie też wietrzą podstęp, bo jest wiele takich rzeczy złych się wydarzyło w Kościele przez 2000 lat. Mówią, o, pewnie chcą mnie tutaj jakoś, jakąś do sekty jakiejś, albo chcą moje, może pieniądze, może jeszcze coś innego. Ludzie podejrzewają różne złe rzeczy i dlatego nie przyjmują tego od razu. Ale ta Ewangelia była prawdziwa. W końcu wyszli wszyscy, najedli się, uratowali się, tak? Ale też właśnie mamy przykład tej Ewangelii. Też związane jest z oblężeniem i z ratunkiem. Ewangelia mówi o zwycięstwie na polu bitwy, które niesie za sobą ratunek. Tak, a więc inaczej mówiąc, dobra nowina, możemy tak powiedzieć, że to oznacza, że Bóg odbudowuje Królestwo Dawidowe, które jest w ruinie. Bóg je odbudowuje i to Królestwo zgodnie z proroctwami Starego Testamentu również, jak najbardziej. Stary Testament o tym mówi. To Królestwo Dawidowe obejmie nie tylko Izraela, ale obejmie wszystkie narody. Dlaczego? Bo do Abrahama było napisane: w potomstwie twoim będą błogosławione wszystkie narody. 12 rozdział, wiersz 3. Pierwsza obietnica dla Abrahama, tak? W potomstwie twoim będą błogosławione wszystkie narody. Potem powtórzone są te obietnice. Każda dokłada coś więcej o ziemi, o ludzie. Tak. I tak jak mówiliśmy, Nowy Testament zaczyna się, że Jezus Chrystus jest synem Abrahama i synem Dawida. Właśnie, że zrealizuje obietnice abrahamowe, więc dla wszystkich ludzi i również dla Izraela jako takiego. Kiedy Pan Jezus powiedział do apostołów: idźcie, głoście tą Ewangelię, że, jaką Ewangelię, że przybliżyło się Królestwo Mesjasza, tak? To powiedział tak: na drogę pogan nie wchodźcie, do miast samarytańskich nie wchodźcie, idźcie tylko do owiec, które zginęły z domu Izraela. Czy apostołowie się zdziwili z tego powodu? Nie. To było dla nich normalne, że Królestwo Mesjańskie, no to jest królestwo dla Żydów, tak? Owszem, inne kraje, narody miały mieć z tego błogosławieństwo, ale to miało być królestwo żydowskie. Dlatego poszli i głosili tylko wśród Żydów. Kiedy apostoł Paweł został nawrócony, to tam jest takie słowa w 9 rozdziale, 5 wierszu Dziejów Apostolskich, jest napisane, że ja uczynię go, ten jest moim naczyniem wybranym, aby zaniósł Ewangelię przed narody, przed pogan i przed królów. Tak? I ten Paweł, który tym naczyniem ma być wybrany, który ma zanieść Ewangelię do pogan, gdzie idzie głosić? Jedzie do synagogi żydowskiej, na Cypr. Tak? Potem jedzie do Antiochii Pizydyjskiej, gdzie idzie do synagogi. Komu głosi? Żydom. Pomimo, że ma być wybranym naczyniem dla zaniesienia Ewangelii do pogan. Zrozummy myślenie Żydów skupionych na tym, że te wszystkie obietnice prorocze miały wypełnić się w Izraelu. I nic się tu nie zmieniło. Jak Bóg zmienia myślenie? W Antiochii Pizydyjskiej to poganie sami przychodzą, żeby posłuchać tego, co mówi apostoł Paweł. Otwórzmy 13 rozdział Dziejów Apostolskich i wiersz 44 będzie chyba. Tak, wcześniej mamy napisane, jak to głosił tam w tej synagodze Żydom, ale napisane jest, że w następny sabat zebrało się prawie całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego. Skąd to się wzięło, że nagle całe miasto się zebrało? To, co mówił Paweł Żydom o Królestwie Mesjasza, to musiało tak nimi poruszyć Żydami, zaczęli o tym tak rozmawiać, że cały... To było na tyle głośne, że nawet poganie o tym usłyszeli. Ci, co mieli jakiś kontakt z Żydami, tak?
I też się tym zainteresowali i przyszli, żeby posłuchać. I wtedy, 45 wiersz, gdy Żydzi ujrzeli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba odpowiedzieli odważnie i rzekli: wam to najpierw miało być opowiadane Słowo Boże, skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, przeto zwracamy się do pogan. Wtedy nastąpiło jakby przestawienie w myśleniu apostoła i zrozumiał, że ma głosić jak najbardziej również poganom. I jak myślicie? Czy on mówi, no to teraz co ja będę głosił? Głosiłem królestwo Mesjasza, że Bóg odbudowuje to królestwo, które obiecał Żydom, no to teraz nie będę głosił królestwa Mesjasza, które Bóg odbudowuje Żydom, muszę coś innego wymyśleć. Czy tak było? Nie. On dalej mówił o tym samym. Zresztą, jak sięgniemy do proroka Izajasza, to w 56 rozdziale to jest jedna z wielu miejsc takich. Ale zobaczcie, 56 rozdział Izajasza. Wiersz 3. Niech więc nie mówi cudzoziemiec, który przystał do Pana: Pan na pewno wykluczy mnie ze swojego ludu. No jest cudzoziemcem, no to co to? To obietnice są dla Izraela. W liście Efezjan, który studiujemy, pamiętacie, w 2 rozdziale czytaliśmy, że byliśmy dalecy przymierzą bez obietnic. Nie mieliśmy żadnych obietnic. Byliśmy zagubieni w tym świecie. I to wszystko zostało jakby zrealizowane w Chrystusie. Czyli te obietnice starotestamentowe, obietnice o Królestwie Bożym, które będzie błogosławieństwem nie tylko dla Izraela, ale dla innych narodów. Zobaczcie wiersz 7. Wprowadzę tych cudzoziemców, tak? Na świętą górę, sprawię im radość w moim domu modlitwy. Ich całopalenia, ich rzeźne ofiary będą mi miłe na moim ołtarzu, gdyż mój dom będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich ludów. Tak? Dom modlitwy dla wszystkich ludów. Kiedy Pan Jezus wchodzi do świątyni, po wjeździe do Jeruzalem, po tym jak wołali Hosanna synowi Dawidowemu, on idzie do świątyni i powołuje się na to. Mój dom miał być domem modlitwy. W Izajasza czytamy, dla wszystkich narodów, a wyście uczynili dla niego, z niego jaskinie zbójców. Powyganiał tam wszystkich. Tak, a więc królestwo Mesjasza, królestwo Żydów miało objąć wszystkie narody, aby ich błogosławić. I teraz otwórzmy 10 rozdział listu do Rzymian, bo tu mamy teraz zagwozdkę pewną. Jak to Bóg to wszystko robi? Dziwny sposób. Jakie dziwne drogi ma Bóg. Królestwo Żydów miało być królestwem dla wszystkich narodów, a tu się okazuje, że Żydzi, a przynajmniej duża część Żydów, sprzeciwia się Ewangelii. Jak Bóg ma to zrealizować? I 10 rozdział będziemy czytali od wiersza 8. Tak? Ale co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest Słowo, w ustach Twoich i w sercu Twoim, to znaczy słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. I niestety, pomimo głoszenia do Żydów, wiersz 21 mówi tak, a do Izraela powiada, cały dzień wyciągałem ręce swoje do ludu nieposłusznego i opornego. Taki był Izrael za czasów Pawła. Duża część Izraela postąpiło nieposłusznie, nie przyjęła Ewangelii. I pyta się apostoł Paweł w takim razie, czy Bóg odrzucił swój lud? 11 rozdział, wiersz 1. Bynajmniej. Przecież ja jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. I teraz mówi tu o tym, najpierw mówi o tym, że część Izraela pozostała wierna Bogu, przyjęła Mesjasza. Ale mówi też o tej części niewiernej. I tu chciałbym zwrócić uwagę na część niewierną. To będzie 11 rozdział, tak, wiersz 7. Cóż więc, czego Izrael szukał, tego nie osiągnął, ale wybrani osiągnęli. Pozostali ulegli zatwardziałości. Czego Izrael szukał? Szukał Królestwa Bożego, Królestwa Mesjasza. I pytali apostołowie, czy Królestwo Boże przyjdzie dostrzegalnie. Pan Jezus mówi, że nie przyjdzie dostrzegalnie. Królestwo Boże w was jest. A z drugiej strony w Ewangelii Łukasza mówi, że gdy ujrzycie takie a takie znaki, to wiedzcie, że blisko jest Królestwo Boże. Blisko, czyli jeszcze nie. Czyli z jednej strony jest wewnątrz nas, a z drugiej strony dopiero przychodzi. Co to znaczy? Że Królestwo Boże Bóg zaczyna od serc ludzkich, tych, których powołuje. Ale również to Królestwo przyjdzie po to, żeby władzę na ziemi objąć, żeby podporządkować sobie całą ziemię, ale w tym celu, żeby inne narody były błogosławione. I teraz dalej czytamy. Od wiersza 16, 11-16. Jeśli zacznie jest święty, to i ciasto. Jeżeli korzeń jest święty, to i gałęzie. Tutaj mówi w tym obrazie, że korzeniem są Boże obietnice abrahamowe, w szczególności Królestwo Izraelskie, Królestwo Mesjasza, w którym naturalnie wszczepieni są ludzie pochodzenia żydowskiego. Oni są naturalnymi szlachetnymi gałązkami oliwnymi, ale jeżeli nie przyjęli Ewangelii, to zostali wyłamani. Zobaczcie, jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony, stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego, to nie wynoś się nad gałęzie. A jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. Gdzie są wszczepione gałązki dzikie drzewa oliwnego? Wszczepione są w ten sam korzeń, który był. W ten korzeń, z którego część została wyłamana, ale nie wszystkie. Ten korzeń nie został zmieniony. To jest to samo królestwo, tak? Królestwo Mesjasza. Duża część gałązek wyłamana, część pozostała, a w to miejsce wszczepiane są inne gałązki, te, które sprawią, że cała ziemia będzie mogła być w tym korzeniu osadzona. Powiesz wtedy, odłamane zostały gałęzie, abym ja został wszczepiony, słusznie. Odłamane zostały z powodu niewiary. Ty zaś trwasz dzięki wierze. Wzbijaj się w pychę, ale się strzeż. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie. 24 wiersz. 23. Jeśli oni nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. A jeżeli ty, odcięty z dzikiego natury drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony wbrew naturze, w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy do niego z natury należą. I dalej mówi apostoł o tym, że przyjdzie czas, że za zatwardziałość Izraela zostanie zdjęta. I wtedy nastąpi nawrócenie Izraela. Ale zobaczcie od 32 wiersza, co czytamy. Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. Nie ma tu elementu zasług człowieka. Poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. Z jakichś powodów w Bożym planie jest to, że człowiek ma znaleźć się w stanie takim, że nie ma prawa od Boga nic oczekiwać. I musi to zrozumieć, że nic mu się nie należy. Ale musi też zrozumieć, że Bóg jest miłością i Bóg chce się nad nim zmiłować i chce mu dać drogę ratunku. O głębokości bogactwa, mądrości i poznania Boga. Jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Bo któż poznał myśl Pana, albo któż był doradcą Jego? Dzisiaj mamy wielu takich, co uważają, że poznali myśl Pana i są doradcą Jego. Ja wiele z tych rzeczy nie rozumiem. Mam różnego rodzaju wątpliwości, z niektórymi się podzielę z wami, ale widzę, że Bóg uczy nas, że wszystko, co człowiek otrzyma, czy Żyd, czy Grek, jest z Bożej łaski. Kiedy apostoł Paweł głosi Ewangelię Rzymianom, mówi, że Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego wierzącego, najpierw Żyda, potem Greka. Dlaczego najpierw Żyda, a potem Greka? Dlatego, że Żydzi już w tym korzeniu byli i nie musieli być wszczepiani, co niektóre zostały odłamane. Nie trzeba było Żydów wszczepiać, oni w tym korzeniu już byli. Dlatego najpierw Żyda. To jest tak, jak idziemy do lekarza. Jest honorowy dawca krwi. Podobno, nie wiem, czy to się stosuje, ale podobno są przyjmowani poza kolejnością. Czy to znaczy, że przyjdzie honorowy dawca krwi, wejdzie przede mnie do lekarza, czy to znaczy, że nie będę uleczony? Będę uleczony w swojej kolejności, w swoim czasie, tak? I co to znaczy najpierw dla Żyda, potem dla Greka? Pan Jezus w kazaniu na górze powiedział tak: ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam przydane. Czy to znaczy, że jak rano wstanę, to wezmę Pismo Święte, wezmę się pomodlę, poszukałem Królestwa Bożego, to teraz Królestwo Boże na bok, teraz zajmę się innymi rzeczami, tak? Tak ma być? Nie. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, to znaczy, że priorytet jest. Priorytet nie to, że nie mamy szukać przez cały dzień Królestwa. Jeżeli najpierw Żyda, potem Greka, to nie znaczy, że w pierwszym wieku mają być zbawieni Żydzi, w drugim wieku poganie, a potem jeszcze coś innego. Ewangelia jest otwarta cały czas, ale naturalnie Ewangelia jest skierowana do Żydów, ale po to, żeby również inni mogli skorzystać z tych błogosławieństw. No i teraz tak. I pomimo tego, że prorocy, jak wiecie, przepowiedzieli rozproszenie Izraela, to w XX wieku stała się rzecz niesamowita. Nastąpił wielki ruch powrotu Żydów do ziemi obiecanej. Był też Holokaust, też po Holokauście, po II wojnie światowej w 1948 roku zostało ustanowione decyzją ONZ-u państwo Izrael. Tak? I powiem wam, zacytuję wam z deklaracji ustanowienia państwa Izrael fragment. Słuchajcie, jakie piękne rzeczy są tam. Nie patrzcie na dzisiejsze państwo Izrael, tylko na deklarację. Zobaczcie. Państwo Izrael otwarte będzie dla żydowskiej imigracji z diaspory i będzie wspierać rozwój kraju dla pożytku wszystkich jego mieszkańców. Zbudowane będzie na podstawach wolności, sprawiedliwości i pokoju, tak jak je widzieli prorocy Izraela. Państwo żydowskie zapewni wszystkim swoim mieszkańcom równość społeczną i polityczne prawa, niezależnie od wyznania, rasy, czyli też narodowości, i płci. Gwarantować będzie wolność wyznania, sumienia, słowa, edukacji i kultury. Chronić będzie miejsca święte wszystkich religii. Wyciągamy przyjazną dłoń do wszystkich sąsiadujących z nami państw i narodów, oferując pokój i zgodne sąsiedztwo. Zwracamy się z wezwaniem do ustanowienia więzów współpracy z niezależnym narodem żydowskim zamieszkałym na swojej ziemi. Państwo Izrael gotowe jest wziąć udział we wspólnym wysiłku rozwoju całego Bliskiego Wschodu.
To jest fragment z Deklaracji Niepodległości. Piękne słowa. Jakby to, wyobraźcie sobie, że mówi to Benjamin Netanyahu.
Dziwne, nie? Ale takie
było źródło. Takie były intencje, mam nadzieję. Tak jak tu czytaliśmy, że w oparciu o to, jak mówili prorocy.
A co mówili prorocy? Mówili o tym, jakie ma być prawo. Trzecia Księga Mojżeszowa, 19 rozdział. Dziewiętnasty rozdział i wiersz 33. Tu mamy właśnie o Palestyńczykach też, o Gazie. Jeżeli w waszej ziemi zamieszka z tobą obcy przybysz, nie będziesz go gnębił. Obcy przybysz, który mieszka z wami, niech będzie jako tubylec pośród was samych. Będziesz go miłował jak siebie samego, gdyż i wy byliście obcymi przybyszami w ziemi egipskiej. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Izraelu, pamiętaj o swojej historii, mówi Bóg. Byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej, więc nie rób tego, co ci robił Egipcjanie, nie rób tego tym, którzy zamieszkają w twojej ziemi. I można powiedzieć, w XX wieku mówi, wspomnij, co ci zrobił Niemcy, co ci zrobili w czasie Holokaustu. Pamiętaj o tym. Pamiętaj jedno prawo dla wszystkich. Nie rób tego, co tobie zrobili Niemcy. Według najnowszych danych z 2025 roku ludność Izraela przekroczyła 10 milionów mieszkańców. Z tych mieszkańców Żydzi i stanowią, powiedzmy, 70 kilka procent, Arabowie około 20%. I są też obcokrajowcy, którzy przebywają w kraju i są też niearabskie mniejszości. Generalnie liczba Żydów w Palestynie wzrosła z 11%, które były w 22 roku XX wieku. W 1922 roku mieszkało 11% Żydów spośród tych, którzy tam mieszkali, tak? Do 1922 roku było już ich 33%, czyli proporcjonalnie 3 razy tyle, tak? Przepraszam, 11% było w 22, a 33% w 45. Bo w czasie II wojny światowej była też taka cicha akcja przerzucania ucieczki Żydów z tych krajów, gdzie byli prześladowani. Natomiast w momencie powstania państwa Izrael liczył około 800 tysięcy mieszkańców. I przez pierwsze 10 lat populacja z 8 tysięcy wzrosła do 2 milionów. Głównie dzięki masowej imigracji Żydów, tych, którzy ocaleli z Holokaustów, uchodźców z krajów arabskich. I tak dalej było potem. W 60 roku 2,1 miliona, w 80 prawie 4 miliony, w 2000 roku przeszło 6 milionów i tak do dzisiaj mamy około 10 milionów.
Izrael w przeciwieństwie do krajów europejskich charakteryzuje się bardzo dużym przyrostem naturalnym. Tak dla ciekawości podaję to 1,25%, a współczynnik dzietności w tym roku, 2025, 2,76%. W Polsce ledwo 1 przekracza.
No, kluczowa dla wzrostu populacji była oczywiście imigracja, ale przyrost naturalny jak najbardziej. W
2017 roku, a może nie, jeszcze w 2017, jeszcze powiem, w 67 roku Żydzi otrzymali kontrolę nad Jerozolimą, nad miastem Jerozolimą, czego wcześniej nie mieli, przed 67 rokiem. I kto w związku z tym zarządza Jerozolimą? Jako miastem zarządza Izrael, ale nie wszystkimi terenami. Na przykład najważniejsze miejsce, czyli ten teren świątynny, zarządzany jest przez muzułmańską straż świątynną, tak zwany wakf, pod nadzorem państwa Jordanii. Także Żydzi formalnie nie mają nic do powiedzenia, jeśli chodzi o wzgórze świątynne, tylko ta muzułmańska straż pod nadzorem króla Jordanii. Pamiętacie, jak Pan Jezus mówił o czasach ostatecznych, mówił o tym, że Jerozolima będzie zburzona w 70 roku, to co się stało, ale mówił, że Jerozolima będzie deptana, że aż przeminą czasy pogan. I faktycznie do dzisiaj jest jeszcze deptana. Ale są jaskółki różnego rodzaju, które mówią, że może to stać się inaczej. W 2017 roku Donald Trump, ku wzburzeniu niektórych państw, a szczególnie arabskich, przeniósł ambasadę z Tel Awiwu, ambasadę amerykańską, do Jerozolimy, równocześnie deklarując, że uznaje Jerozolimę jako stolicę państwa Izrael, bo dotychczas tą stolicą był ogłoszony Tel Awiw. Tak. Co będzie dalej? Powiem tak. Izrael, pomimo tych deklaracji, które na początku miał, nie postępuje zgodnie z tymi deklaracjami. Powiem Wam przykład. Wyobraźcie sobie, że macie pochodzenie żydowskie i chcecie otrzymać pomoc państwową od Izraela, chcecie powrócić do Izraela. I co się okazuje? Jeżeli jesteście zadeklarowanym chrześcijaninem pochodzenia żydowskiego, to na podstawie ustawy o powrocie, która jest główną ścieżką imigracji dla osób żydowskiego pochodzenia do Izraela, nie możecie być przyjęci. Dlaczego? Bo szczegóły prawne mówią tak. Ustawa o powrocie przyznaje prawo do imigracji każdemu, kto ma matkę żydówkę lub przeszedł konwersję na judaizm i nie wyznaje innej religii. Obejmuje to także dzieci i wnuki Żydów oraz ich małżonków, nawet jeśli nie są uznawani za Żydów według prawa religijnego. Jednak osoba żydowskiego pochodzenia, która zadeklarowała przynależność do innej religii, na przykład chrześcijaństwa, traci prawo do imigracji na tej podstawie. Przykładowo, Izraelski Sąd Najwyższy orzekł, że Żyd, który przeszedł na chrześcijaństwo, nie może skorzystać z ustawy o powrocie. Mało tego, dotyczy to także mesjanistycznych Żydów, czyli tych, którzy czują się Żydami, praktykują wiele tych obrzędów żydowskich, ale wierzą, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem. Ich wnioski są odrzucane, ponieważ uznaje się ich za wyznawców innej religii. Ale dla przykładu powiem Wam, że prawa innych osób są przestrzegane. Na przykład zadeklarowany homoseksualista, działacz ruchu LGBT pochodzenia żydowskiego, może być przyjęty do Izraela jako imigrant na podstawie ustawy o powrocie. Izraelskie prawo imigracyjne nie dyskryminuje ze względu na orientację seksualną. Kluczowe znaczenie ma pochodzenie żydowskie. Tak, i tu jest też kilka takich szczegółów prawnych, że deklaruje to taką możliwość każdemu, kto ma przynajmniej jednego żydowskiego dziadka oraz ich małżonka, niezależnie od orientacji seksualnej czy prowadzonej działalności na rzecz ruchu LGBT. Żydzi będący w związkach jednopłciowych mogą imigrować do Izraela wraz ze swoimi partnerami, nawet jeśli partner nie jest Żydem. W praktyce homoseksualni Żydzi oraz ich partnerzy otrzymują takie same prawa imigracyjne jak osoby heteroseksualne.
Dotyczy to zarówno osób samotnych, jak i pozostających w związkach małżeńskich zawartych za granicą. Co prawda nie można zawrzeć małżeństwa jednopłciowego w Izraelu, ale za związki zawarte na zewnątrz są honorowane przez państwo Izrael. Także widzicie, że ta deklaracja w praktyce różnie wygląda tutaj potem, tak? Nie są stosowane te prawa, o których prorocy mówili. I przykro mi, że właśnie szczególnie chrześcijanie nie są traktowani na równi z innymi tutaj. Tak, będziemy musieli chyba zmierzać do końca. Dobrze, ja teraz tutaj powiedziałam trochę rzeczy negatywnych o państwie Izrael. Czy to znaczy, że powinniśmy być przeciwko Izraelowi? Nie. Przeciwko państwu? Czy mamy być za państwem Izrael? Jeżeli Bóg daje jakieś obietnice dla Żydów, może tu dobrze, żebyśmy przeczytali z Piątej Mojżeszowej, tak? Z Piątej Księgi Mojżeszowej, 7 rozdział, wiersz 6-8. Piąta Mojżeszowa, 7 rozdział, 6-8. Gdyż Ty jesteś świętym ludem Pana, Boga Twego, Ciebie wybrał Pan Bóg Twój spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był Jego wyłączną własnością. Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przylgnął Pan do was i wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. Lecz z miłości swej ku wam i dlatego, że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził was Pan możną ręką i wybawił cię z domu niewoli z ręki Faraona, króla egipskiego. Dochowuje przysięgi danej ojcom. Nie mają zasług tutaj żyć. Nie mają żadnych jakichś. Bóg im nie jest niczego winien, tylko on dotrzymuje obietnic Abrahamowi. 9 rozdział, wiersz 4-6. Lecz gdy Pan, Bóg Twój, wypędzi ich przed Tobą, nie mów w swoim sercu, no, przez wzgląd na moją sprawiedliwość wprowadził mnie Pan, abym wziął w posiadanie tę ziemię, a z powodu niegodziwości tych narodów wypędził je Pan przed Tobą. Nie. Nie przez wzgląd na Twoją sprawiedliwość i prawość Twego serca idziesz, aby wziąć ich ziemię w posiadanie, lecz z powodu niegodziwości tych narodów wypędza je Pan, Bóg Twój, przed Tobą i aby dotrzymać słowa, które Pan dał pod przysięgą Twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Wiedz wtedy, że nie przez wzgląd na Twoją sprawiedliwość daje Ci Pan, Bóg Twój, tę piękną ziemię w posiadaniu, gdyż jesteś ludem twardego karku. Więc błogosławieństwo, jakie Bóg wylewa na Izrael, a ewidentnie wylewa, bo można to zobaczyć, czy w wojnie sześciodniowej, czy w tym, kiedy wszyscy ruszyli na Izraela. Bóg ich chroni. Ale czy to znaczy, że Bóg legitymizuje ich postępowanie, które jest niewłaściwe wobec tych, którzy mieszkają razem z nimi? Ja wiem, że ze strony Arabów jest wiele wrogości, że niektórzy zaprzysięgli śmierć Izraelowi. Jest to problem. To nie jest, że wina jest po jednej stronie czy po drugiej. Wina jest po obu stronach. Ale tam, gdzie nawet jest wina Izraela, to Bóg tego nie popiera. Bóg się temu sprzeciwia. A powiem wam, dlaczego tak uważam. Dlatego, że w liście do Rzymian, tam to mówiłem, że Ewangelia z mocą Bożą ku zbawieniu najpierw dla Żyda i Greka, a potem dla Greka. Zobaczcie, co mówi drugi rozdział. Wiersz 7-11. Rzymian 2, 7-11. Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci i nieśmiertelności dar żywot wiecznych. Tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają, sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. Tak, utrapienie i ucisk spadnie na duszę każdego człowieka, który popełnia złe. Najprzód Żyda. Potem i Greka. a chwała i cześć i pokój każdemu, który czyni dobrze, najpierw Żydowi, potem i Grekowi. Albowiem u Boga nie ma względu na osobę. Bóg ma swój plan i realizuje w takim priorytecie. Dał obietnicę Abrahamowi. Obiecał i dlatego, że obiecał, wykonuje to. Ale to, że obiecał Abrahamowi, nie znaczy, że wszystko, co Abraham zrobi, to mówi, okej, w porządku. Nie jest tak. Bogu się to nie podoba i za to przyjdzie sąd nad Izraela. Izrael otrzyma porządne baty za wszystkie złe rzeczy. Inne narody też otrzymają porządne baty, bo też nie są w porządku i wobec Izraela, i wobec innych rzeczy. Ale pamiętacie, jak Bóg wyrzucał ich z Judei za czasów niewoli babilońskiej? Byli prowadzeni do niewoli i ich sąsiedni naród, braterski naród, Edomici, jak widzieli to, co się dzieje z Izraelem, oni się cieszyli w swoim sercu. Dobrze im tak, dobrze im tak. Wiecie, jak Bóg na to spojrzał? Księga Abdiasza. Abdiasz i Olamos na Amos. Abdiasz. Potem za Amosem jest Abdiasz. Czyli 984 w mojej Biblii. Dziesiąty wiersz. Abdiasz, 10 wiersz. Z powodu zbrodni na twoim bracie Jakubie okryje cię hańba i będziesz wytępiony na zawsze. Wówczas, gdy stałeś na uboczu, kiedy to wrogowie brali do niewoli jego wojsko, a cudzoziemcy wkraczali do jego bram i rzucali losy o Jeruzalem, także ty byłeś jednym z nich. Nie paś oczu widokiem swojego brata w dniu jego nieszczęścia. Nie ciesz się z powodu synów Judy w dniu ich zagłady i nie mów zuchwale w dniu niedoli. Nie wkraczaj do bramy mojego ludu w dniu jego klęski. Nie paś i ty oczu widokiem jego nieszczęścia w dniu jego klęski. Nie wyciągaj ręki po jego mienie w dniu jego klęski. 15 wiersz. Odpłata za twoje postępki spadnie na twoją głowę. Możemy tam więcej przeczytać, nie chcę tutaj przedłużać. Przyjdą trudne czasy dla Izraela. Ostatnio były te działania wojenne między Iranem i Izraelem. Zastanawialiśmy się nad tym, jak to będzie wyglądało w kontekście proroctwa Ezechiela od 37 rozdziału i dalej. 37 rozdział mówi o odrodzeniu Izraela. 38 mówi o najeździe Goga z krainy Magog. 39 mówi o pokonaniu Goga. Czy to już jest ten czas, czy to nie jest ten czas? Tak czy inaczej ten czas przyjdzie, bo mówi o tym zarówno Ezechiel, mówi Zachariasz w 14 rozdziale. I jest to związane również z tym objawieniem Jezusa Chrystusa, z powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. Zachariasz to utożsamia, te dwa wydarzenia. Naszym rolą jest modlić się za Izrael. Nie za państwo Izrael, za naród izraelski. Niektórzy mówią, i nie wiadomo ile tamtego Izraela, może to są Chazarowie, a nie Izrael. Jest taka teoria. I faktycznie różne narody przyjmowały wyznanie mojżeszowe, ale badania genetyczne pokazują, że Chazarowie stanowią niewielki procent tych ludzi, którzy dzisiaj mieszkają w Izraelu. Ci, którzy mieszkają w Izraelu, w większości mają geny potomstwa abrahamowego. Do Abrahama Bóg powiedział: błogosławiącym tobie będę błogosławił, a przeklinającym ciebie będę przeklinał. Także błogosławmy Izraela. Módlmy się za Izrael. Nie zgadzajmy się na jego złe działania, ale nie po to, żeby kopać Izrael, tylko żeby modlić się, bo Bóg jest sędzią Izraela. Nie do nas należy wykonanie pomsty na Izraela. Bóg mówi, pomsta do mnie należy. I popatrzmy,
jaki Bóg jest wierny, że obiecał Abrahamowi tak dawno. I ten Izrael tak czasami postępuje strasznie, a Bóg go błogosławi. Zobaczcie, ile obietnic jest dla ludu Bożego, również dla pogan, które są na wyciągnięcie ręki dla każdego z nas, dla naszych, tych, wśród których żyjemy. Warto głosić o tym Ewangelii. Ja wiem, że trudno jest, ale myślmy o tym, żeby ludzi zapoznać z tymi błogosławieństwami, które są do wzięcia, których oni rezygnują. Tak? Niech Bóg będzie uwielbiony w tym wszystkim. Amen.